No to tylko o tyle do tego tematu. Druga rzecz, profesor, no jest nas tutaj, nie potrafię policzyć, ale wielu braci. I z reguły to są bracia starsi, no chyba diakonów jest kilku. I zapewne wiecie dobrze, że każdy z nas, bo mówię to jako jeden spośród braci, ma pewien sposób prowadzenia zebrania, przewodniczenia w zebraniu. I tak odbieram, że każdy uważa, że ten sposób, który prowadzi, jest najwłaściwszy. Wydaje mi się, że to tak ma być. Tylko, że jak jest nas może 80, tu nie wiem ilu jest, profesor, to tych sposobów jest 80, prawda? Może być 80. I musimy zawsze zachować pewnego rodzaju taką wstrzemięźliwość, uważając, że tak jak ja to robię, jest rzeczą najwłaściwszą, ale dać jednak pewnym osobom, którzy prowadzą pewną dowolność, że oni też mają jakiś tam rozum, jakiś rozsądek i uważają, że ten sposób, który oni to robią, jest właściwy, a tak naprawdę to w przyszłości, jak wiemy, dopiero Pan Bóg pokaże, jak to naprawdę miało być dobrze i jak powinno być. A ja wam powiem, moi drodzy, że może się okaże, że żaden z naszych sposobów nie był tym najlepszym sposobem, tylko w każdym sposobie jest pewnego rodzaju brak, pewna niedoskonałość i tego, abyśmy byli świadomi w myśli słów apostoła Pawła, który mówi, że wszystko wykonawszy, czyniący wszystko, pamiętaj, że tak i tak jesteś sługą jednak nieużytecznym, niedoskonałym i zawsze jest tak, że można coś lepiej zrobić. Dziękuję. Druga rzecz, protesto, które chciałbym powiedzieć odnośnie wyboru tematu. Temat ten powstał na bazie pewnych rozmów, obserwacji naszych społeczności, różnych propozycji, które bracia podawali, wypośrodkowany. Może nie były dokładnie tak zdefiniowane propozycje ze zborów, ale potrzeba, drodzy braterstwo, ujednolicenia wypowiedzi. Bo ja uważam, bo w pewnym zborze mnie się spytano, dlaczego tak prosty temat bierzecie. Ja myślę, że od czegoś trzeba zawsze zaczynać. A później w rozmowach z wieloma braćmi to mi powiedzieli tak, no wiesz, bracie Janek, my to rozumiemy, tylko nam jest trudno powiedzieć. Wydaje się rzecz prosta. I często, jak zauważyłem ja i zapewne bracia też obserwując, zauważamy taką rzecz, że dobrze myślimy wielokrotnie, ale wypowiadamy to różnymi słowami. I dlatego chciałbym być dobrze zrozumiany. My te rozważania nie mamy tu po to, żeby ustalić nauki o zbawieniu, jak nasza społeczność rozumie, bo ja zakładam, że my rozumiemy jednakowo. Tylko może nie jednakowo mówimy. I pod pewnymi słowami różne rzeczy odbieramy, że druga osoba mówi to w ten sposób, że łamie pewne nauki. Protesto, no, ja akurat słyszę, że wśród nas nie jest prawdziwa, że ta osoba wiele się wyrażała. W moim odczuciu, jeżeli mówię, no, ościsiadę się zbawiony. Protesto, no, tak jak wejdziemy na strony różnych ugrupowań religijnych, to w szczególności protestanckich, to mówią w ten sposób, że chrzest wodny jest podstawą zbawienia. Że to jest warunek do zbawienia. Zresztą no, nie można tego poglądu uznawać i wspierać, bo wiemy, że chyba dojdziemy dzisiaj, myślę, do takiego poglądu, że to nie jest tak. Bo chociażby, jeżeli ktoś z różnych względów nie może tego symbolu dopełnić, to wtedy co, nie będzie zbawiony? Jeżeli brakuje wody, tak zakładam, albo jego zdrowie jest takie, że on nie może być zanurzony, to co, nie będzie zbawiony? Dlatego to nie są dobre wypowiedzi, dlatego może często je jeszcze będziemy powtarzali zapewne, a ale żebyśmy słuchając braci zdążali w tym kierunku, żeby ujednolicić. Ja jeszcze raz powtórzę, ujednolicić nasze wypowiedzi. Nie tyle zrozumienie, co i wypowiedzi, bo zakładam, że zrozumienie mamy prawidłowe, żeby tego typu słowa, że ochrzcisz się, będzie zbawiony, żeby mimo wszystko, chociaż też powiem, no tak, a przecież takie wersety są. No tak, tylko że wersety są przeróżne i niektórzy powiedzą, że są wersety, co popierają piekło, prawda? A też mówimy, że jednak tego piekła nie ma. I w jednym wersecie nigdy nie ma całego poglądu Biblii i dlatego, tak jak mówimy, jesteśmy badaczami, chcemy się dowiadywać, chcemy szukać. I zakładamy, że każdy z nas, proszę braci, chce naprawdę dobrze. Nikt nie chce świadomie myśleć źle, mówić źle i wierzyć źle. A to, co jest, bym powiedział, takim wartością naszej społeczności, że nasza społeczność już trwa wiele lat, wiele dziesięć lat i póki co bracia schodząc się, przez te wszystkie lata praktycznie wspieraliśmy bardzo podobny sposób myślenia i rozumowania. I wydaje mi się, że nie ma takiej obawy, że my tu na raz byśmy się zeszli, zaczniemy rozmawiać i wszystko do góry nogami przewrócimy, że to, co do tej pory bracia wierzyli i uważali, ci, co się tu przed nami zbierali, to oni rozumieli źle, my teraz będziemy dobrze tylko rozumieć. No bo tak chyba nikt nie myśli, przyjeżdżając tu na te zebrania. Tylko tak jak jeszcze raz podkreślam, chcemy w moim przekonaniu ujednolicić wypowiedzi. Żeby one były drugiej osoby, powiedzmy, nie gorszyły, czy jakoś nie wzburzały, bo to jest chyba nasze zadanie. Braterstwo, zbawienie to jest słowo, które tak naprawdę w chrześcijaństwie chyba jest najczęściej używane. Zbawienie bierze się, prawda? Tylko przeróżnie rozumiane. I może zaczniemy od tego, tutaj tego słowa, spróbujemy jakąś definicję na początku, ja bym proponował powiedzieć, jak dzisiaj rozumiemy w tej chwili i może na końcu, czy potwierdzimy, że tak rozumiemy właśnie te słowo, jak mówimy, czy jesteś zbawiony, w ogóle czy to jest prawidłowe powiedzenie, spytanie się, czy on jest zgodnie doktrynalnie, że spytać się brata, ty jesteś zbawiony? Czy to jest prawidłowe zdanie? Bo czasami takie nutki są i dlatego proszę bracie o wypowiedzi. Co to jest zbawienie? Jak byśmy powiedzieli, to jak to każdy swoimi słowami by na razie chciał wyrazić. Proszę. Proszę bracie, ja nie mam problemu pytania, ale ja proszę o zgłaszanie się. No wiem, prowadzicie zebranie i wiecie, że czasami dobrze jest, jak sala reaguje i odpowiada, prawda? Źle starszemu stać i prosić, żeby się odezwać. To proszę bardzo, zbawienie. Jak to rozumiem? No proszę.
Nikt nie zabiera słowa.
Nie proszę. No proszę.
Zbawienie według Słowa Bożego Pisma Świętego to na pierwszych kartach właśnie tego Pisma Świętego mówi, że zbawienie jest zwolnienie od przekleństwa. To przekleństwo już było dane w raju i myślę, że jeśli ktoś jest zwolniony od przekleństwa, no to będzie zbawiony i powrotu do błogosławieństwa. Też na pierwszych kartach Biblii pogadę, że Pan Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę i błogosławił i tam jest określone właśnie, co ten człowiek miał czynić właśnie będąc w raju, w warunkach takich wspaniałych, doskonałych. Natomiast nie wytrzymał próby, no okazało się, że ściągnął na siebie przekleństwo. Więc żeby być zbawionym od tego przekleństwa, no to właśnie potrzebna była rzecz, która myśli na następnych tych punktach będziemy rozmawiać. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo. To jest zbawienie, brat uważa, to jest zdjęcie przekleństwa, uwolnienie od przekleństwa. Biblia różnie to nazywa. Z pohańbienia. Jesteśmy w pohańbieniu rodze ludzkiej. Czy tak, czy to, za tym wszyscy się opowiemy, to jest tak? Czy jeszcze coś by należało dodać? Może będę sugerował, no tak, taki jest mój sposób prowadzenia, no. Proszę bardzo, proszę Paweł.
Jeszcze jedna rzecz. Oczywiście ja nie zaprzeczam temu, co przez chwilę usłyszeliśmy, ale jeszcze należałoby dodać jedną rzecz, która w tym przekleństwie jest w sposób, można powiedzieć, organiczny zawarta. Pojęcie śmierci człowieka, czyli odebranie jemu życia w tym błogosławionym świecie, który Pan Bóg pierwotnie dla niego przeznaczył. Czyli inaczej mówiąc, zamiast być zbawionym, to znaczy także być wyjętym spod tego przekleństwa, czy spod tej groźby śmierci jako takiej. Zrobienie dnia, którego zgrzeszysz, którego przystąpisz do prawa, które ja ci nakazuję, tak Pan Bóg powiedział, śmiercią umrzesz. I to jest także element, o którym powinniśmy w ramach, co to jest zbawienie, wspomnieć. To jest także odjęcie tego przekleństwa, tej śmierci.
No dziękuję, ale dzięki czemu to się dzieje, proszę, tak tutaj mówisz.
To co bracia powiedzieli, to już wszystko, wybawienie z potępienia, ale musimy dodać, że z łaski Bożej, bo to jest też ważne i tylko dla tych, którzy przyjmą warunki Boże i przez Chrystusa, bo myślę, że te elementy, że musimy to zbawienie jeszcze uwarunkować, że to musi, każdy, który chce być zbawiony, musi przyjąć warunki Boże i musi uwierzyć w Chrystusa, bo nikt nie może dojść do zbawienia bez Chrystusa. To bym tak krótko, jeżeli można powiedzieć.
Ale ja bym prosił, bracie, o wytłumaczenie mi, co to znaczy dojść do zbawienia bez Chrystusa, o co to chodzi. Bo tak to mówi bardzo wiele osób. Jaśniej wyrazić, co to znaczy z Chrystusem dojść do zbawienia. No proszę, bracie, proszę.
Pan przed chwilą zapytał, na podstawie czego to zbawienie, to chciałbym powiedzieć, że już Symeon powiedział, kiedy zobaczył dzieciątko, że oczy moje oglądały zbawienie, czyli Jezus jest zbawieniem. Jest, w przyszłości będzie tym zbawieniem. Oczy Symeona to rozumiały.
Bracie Henio, ale to ja się ciebie spytam, bo to dlaczego później tenże apostoł Paweł pisze, mówi, a ja to zbawienie sprawuję z bojaźnią i z drżeniem. Jeżeli Jezus jest naszym zbawieniem, no to siądźmy się, bądźmy spokojni, no o co chodzi? On umarł, zbawił nas i tak jak całe chrześcijaństwo uważa, no w porządku.
No tutaj wychodzi właśnie to, że zbawienie jest dwuetapowe. Część należąca do Pana Boga, co napisał do Tymoteusza apostoł, w rozdziale 2-4 wersecie, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Czyli to ta pierwsza część, a druga część, która zależy od człowieka. Bo jeżeli ktoś nie chce być zbawionym, nie będzie czynił woli Bożej. Tak teraz, jak w przyszłym wieku, no to na siłę Pan Bóg nikogo nie zbawi.
No dziękuję.
Ja na razie postaram się odpowiedzieć na konkretne pytanie, bo konkretne pytanie na tą chwilę mamy, co to jest zbawienie. Nie mamy pytania, przez co mamy zbawienie, albo dzięki komu mamy zbawienie, albo kto zbawia, tylko żeby prostymi słowami powiedzieć, co to jest zbawienie. Ja powiem krótko. Dla mnie zbawienie to jest życie. To jest życie. Nie wnikając na jakim poziomie, nie wnikając w jakiej naturze, po prostu to jest życie. To tyle na to.
Dziękuję. Braćmy Piotr, jeszcze prosi.
Ja może postaram się zdefiniować słowo zbawienie przez jeden werset, który mówi o tym, kiedy to zbawienie będzie. I to ten werset definiuje to z objawienia 12:11. I słyszałem głos wielki mówiący na niebie. Teraz się stało zbawienie i moc Królestwa Boga naszego i zwierzchność Chrystusa Jego. I daje definicję. I zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, którzy na nich skarżył przed obecnością Boga naszego we dni i w nocy, ale go oni zwyciężyli przez krew baranka i przez słowa świadectwa swego. Czyli jest mowa, kiedy się stało zbawienie? I pisze, iż zrzucony jest oskarżyciel braci naszych. Pod tym jakby, no rozumiemy, że to jest wybawienie spod tego i tu sięgamy do tego, co się stało w ogrodzie Eden. Czyli to wszystko, co się wtedy zaczęło, teraz się skończyło, znaczy skończyło. Teraz jest zbawienie, czyli że to przestało działać. Cały ten proces to jest właśnie zbawienie.
No, dziękuję. Zauważamy, proszę bracie, że na różne elementy kładziemy nacisk, ale proszę bardzo. Czy jeszcze ktoś ma brat tutaj? Czy mikrofon jest potrzebny? No słychać chyba dobrze, ale no, proszę.
Ja zacytuję kilka wersetów z listu apostoła Pawła do Rzymian z 1 rozdziału od 1 do 5. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o synu swoim potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym, mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Tu apostoł bardzo podkreśla mocno, żebyśmy do posłuszeństwa wiary przyprowadzili wszystkie narody. I to jest zbawienie dla wszystkich narodów. Jeżeli będziemy posłuszni według temu, co apostołowie głosili, co ich Panie tu nauczył, i my, jak to będziemy pozdrowieni, często będziemy zastąpieni zbawieniem.
No dziękuję, tylko chyba ja do tej pory rozumiałem, że to bardziej mówię o czasie wieku Ewangelii, że dzisiaj wiarę, bo później to Bóg chce, żeby byli ludzie zbawieni. A jeżeli Bóg chce, to często sobie stawiamy pytania, jak Bóg chce, to co nie będą zbawieni? Nikt nie potrafi powiedzieć, że Bóg chce i czego nie dokona, bo dokona.
A czy apostołowie przyprowadzili wszystkie narody do posłuszeństwa wiary? Nie. Dopiero to się ciągle przedstawia w Ewangelii. Ale tu apostoł mówi, żeby przyprowadzili do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. To nie dotyczy tylko początku wieku Ewangelii, ale
no dziękuję. Kto jeszcze chciałby coś dodać? Brat Edziu Pietrzyk.
Ja można sięgnąć do pewnej analogii. Czasami mówimy, że naród żydowski był pod podwójnym potępieniem, prawda? Takiego sformułowania dla nas używa też bardzo często. I jeszcze do Galacjan, kiedy Paweł apostoł, kiedy mówi o Żydach i zakonie, to w trzecim, a wersecie 13 wskazuje do Chrystusa, mówi tak. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Zostaje tam dokładnie tłumaczenie, gdybyśmy spojrzeli, to będzie oswobodził nas, wyzwolił z od przekleństwa zakonu. I w tym, wydaje mi się, w sformułowaniu tkwi definicja zbawienia. Tutaj jest mowa o Żydach w zakonie. Więc jeżeli wrócimy do człowieka jako tego postawionego w ogrodzie Eden, no to tam człowiek ściągnął to pierwsze potępienie. Wczoraj, którego będziesz jadł, w dniu, którym będziesz jadł, umierając, umrzesz. W związku z tym to było potępienie, sposób, z którego teraz człowiek całe stworzenie bez uwnika, bez uwolenia oczekując uwolnienia. I tak rozumie definicję zbawienia. Natomiast kto, jak ten proces wygląda, to jest zupełnie odrębna dyskusja.
Kto jeszcze? Kto się do nas jeszcze prosi? Proszę.
Proszę. Forma greska soter, soteria jest znaczeniem uratowania. Bez ratu jedyną formą, którą można przyjąć, od czego jesteśmy uratowani w kontekście Jezusa, bo tego nie można odrzucić zupełnie, to jest od śmierci. Śmierci pierwszej, która była na Adamie. Glawne pojęcie zbawienie jest uratowanie od śmierci Adamowej.
Dziękuję. Dobra, Sławek, zakończymy.
Do dokładnie tą myśl, którą zaraz tutaj podał, przedstawił na Mocno Święty Pio. Pierwszy liście, a trzecim rozdziale. I tam jest to takie słowo, co napisane. Może od 19 wersetu. Od 20. Którzy niegdyś byli nieposłuszni, jest mówię tu mowa o aniołach, którzy zgrzeszyli. Gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Nowego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało, to jest napisane przez wodę, ale kontekst świadczy o tym, że od wody jakby zostali oni ocaleni, czyli od śmierci przez utopienie. 21 werset mówi tak. Ona jest, czyli ta arka, ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. Myślę, że właśnie w tym sensie, że zbawienie jest po prostu uratowaniem od śmierci, zapewnieniem sobie życia. Dziękuję.
Wydaje mi się, bratestwo, że może troszeczkę różnie wypowiadaliśmy, ale praktycznie mamy jedno spojrzenie na ten temat. To jest zbawienie to jest uratowanie od śmierci, tak. I pierwsze, co było, no, tą śmierć, co bracia tu podkreślali, które ściągnął na siebie ojciec nasz Adam, że ściągnął na siebie, czy śmierć powiemy, czy przekleństwo, czy boski wyrok, to jest jedna i ta sama myśl. I z tego wyroku musimy zostać zbawieni. Czyli wedle tego znaczenia słowa, ktoś tu chyba brat Kozłowski wspominał, tego słowa soteria, znaczący tyle, co uwolnieni, wyratowani. Ktoś nas musi uratować z tego przekleństwa, z tego wyroku. Ktoś ten wyrok musi z nas zdjąć. I to jest bardzo ważna rzecz. Tylko, że to, co częściowo bracia tu w swoich wypowiedziach sugerowali, że to jest jakby ten pierwszy krok. To, co Jezus dla nas zrobił, że umarł jako okupem za człowieka, za nas, za Adama, za człowieka, tak samo jak umarł za Żydów, po to, żeby ich wykupić z pewnego przekleństwa. Tylko to jest jedna rzecz. A co my z tą szansą zrobimy i jak będziemy pracowali, o czym sugeruje apostoł Paweł, z bojaźnią i drżeniem zbawienie sprawuje. Tak, uwolniony zostałem, ale czy do końca jestem wolny? Bratesław, wszyscy powiemy, że człowiek uwolniony z przekleństwa domowego nie jest wolny jeszcze od grzechu, prawda? I do tego chyba będziemy zmierzali. Może rzecz bardzo oczywistą. Drodzy bratesko, kto zbawia? Kto jest? W naszej społeczności bardzo często wspomina o Jezusie, o tym, o Zbawicielu, ale tak naprawdę to kto zbawia? Może jeszcze braciom jedną rzecz mi się przypomniała. Zauważyliście, że program jest napisany w dwojaki sposób. Pierwszy jest pewnym tematem, napisany pewien temat, ukierunkowany i możemy mieć do tego pewne zastrzeżenia. Ale często bracia wypowiadają się, podajecie punkty i nie wiadomo o co chodzi. No to napisaliśmy szerzej. Mogę wam powiedzieć, moi drodzy, że nie wszyscy są z tego zachwyceni. Drugi temat, który brat Henio będzie prowadził odnośnie chrztu, napisaliśmy bardzo krótko i też nie wszyscy są zadowoleni, mówią, czemu tak krótko. To chyba wiecie, co wam chcę zasugerować, że nie ma jednej dobrej metody, nie ma jednej dobrej rzeczy, bo jeden tego oczekuje, inny oczekuje zupełnie czegoś innego. I dlatego musimy tak troszeczkę raz tak, drugi raz może troszeczkę inaczej. Rzecz oczywistą. Kto jest największym zbawicielem? Bóg. Proszę, Bronek.
Księga Objawienia, 7 rozdział, 10 werset. I wołali Bogiem donośnie mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Księga Izajasza, 45 rozdział, 24 werset mówi tak. Mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewają. I teraz kwestia Pana Jezusa, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Czyli z tych zestawienia wersetów zbawienie pochodzi od Pana Boga i tylko przez Pana Jezusa.
Dziękuję. Zresztą, no, zapewne wszyscy się zgadzamy z tym, tylko co jeszcze trzeba dodać? Ja za chwilę powiem dlaczego. No proszę, brat Rafał.
Na potwierdzenie bardzo znane słowa, ale myślę, że bardzo dużo nam tłumaczą Ewangelia Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, i tu jest wskazanie przede wszystkim na miłość Pana Boga, że to dzięki Jego miłości mamy coś więcej. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz żeby, aby świat był przez Niego zbawiony.
I oczywiście wiele wersetów wskazuje na to, że tym Zbawicielem świata jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ten tytuł Pan Jezusowi się słusznie należy, ale tak wspomniałem, że autorem, demonstracją tego zbawienia całej ludzkości jest sam Pan Bóg i wykonuje to przez swojego Syna. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś może z braci sobie coś dodał? Bardzo często w Białgarzy podajemy taką myśl, że nam się bardzo dobrze rozmawia, bo mamy jednakowe myślenie. Bo pewne rzeczy mamy jednakowo myślimy. Bo wiecie, dla nas jest oczywista taka rzecz, którą bracia tu w czytających wersetach słyszeli. I bardzo ważna rzecz jest, że każdy z nas czytając uważa, że w tym wersecie to pisze, co on mówi, jak czuje. I oni czytali bracia takie, że Bóg i Pan Jezus. I zakładali, że Bóg i Pan Jezus to są dwie różne istoty, prawda? No ale bracia, ale jakby to był ktoś inny, który nie rozróżnia, który uważa, że to jest jedna i ta sama istota? Już jest troszeczkę inny temat, prawda? Wtedy nie jest tak oczywiste. Trzeba by było, no, troszeczkę coś więcej. Może nie wersetu, bo wiemy, że wersety to są pewnym tłumaczeniem, ale naszych myśli, bo często tak to odbieramy. Tylko, że musimy coś więcej powiedzieć, dlaczego tak rozumiemy.
Ale można się odwołać do tego, co mamy w obrazach Pisma Świętego przedstawione.
Tak.
Fundamentalny obraz Abrahama idącego razem ze swoim synem na górę Moria. To jest początek tego wszystkiego, a później, jeżeli apostoł Paweł mówi o tym, że to jest jedyny dziedzic tych wszystkich obietnic, to nam to wyjaśnia, jaka jest symbolika tego zdarzenia na tej górze, prawda? I jak możemy, odczytując rolę tych dwóch postaci, jak możemy zrozumieć rolę Boga Wszechmogącego i Jego Syna.
Zapewne, bracie Paweł, tak jest, jak mówisz, i ja tak samo wierzę i mnie to bardzo mocno przekonuje. Tylko, że przekonuje nas to wtedy, drodzy braterstwo, jak pamiętamy niektóre inne teksty jeszcze i my już mamy te odczuwanie, że pamiętamy te słowa, chociażby co Pan Jezus powiedział, że Ojciec mój większy jest niż ja. Jeżeli ja wam coś mówię, to mówię to, bo ten, który mnie posłał, mi powiedział, co ja mam mówić. I ciągle sobie podkreślamy, że Ojciec i Syn to jednak nie jest ta sama istota, że w naszym zrozumieniu ponad wszystko i w tym wypadku tym największym Zbawicielem, bo który chciał, nie musiał, a chciał, to jest właśnie Ojciec. Że Pan Jezus jest Zbawicielem, ale bez woli ojcowskiej by Zbawicielem nie był i nic by się nie stało. Że ponad wszystko jest Ojciec. No proszę, brat Sławek.
No, taka krótka definicja, brat już tu wyprzedził moje myśli, że Zbawicielem głównym tym, który stworzył sposób zbawienia, to jest Pan Bóg. To jest Pan Bóg. Pan Bóg uczynił człowieka na obraz podobieństwo swoje i dał mu wolną wolę. I nie mógł ograniczyć woli, więc przewidując upadek człowieka, stworzył plan zbawienia. I ten plan zbawienia powierzył niekomu, do najwspanialszej istocie Panu, swojemu Synowi, a naszemu Panu Jezusowi, który bez szerwania przyjął wypełnić wolę Bożą. No więc plan zbawienia pochodził od Pana Boga, wykonanie tego planu zbawienia leży w Jezusie Chrystusie.
Dziękuję. I zapewne się tak zgadzałem,
prawda? Ja jeszcze chciałem dodać może tutaj. Uporządkowałem sobie to u siebie w głowie w taki sposób, że Pan Bóg jest po prostu lekarzem. Natomiast lekarstwem, którym jest leczony świat, jest Pan Jezus. I w ten sposób wszystko mi się układa tak właściwie, wydaje mi się.
Dziękuję. Czyli widzimy, że mamy różne słownictwo na poparcie dobrej myśli. Czasami drugi musi mieć trochę takiego wyczucia, żeby od razu go nie rzucało, jak ktoś mówi delikatnie inaczej. Brat Ezio pierwszy.
Dwa wersety. Pierwszy z pierwszego listu apostoła świętego Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział, werset 10. To jest werset o tyle istotny, że on w jakimś sensie też nawiązuje do poprzedniej powiedzenia Żartowicza, o czym dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać. Mówi tak. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących, albo najwięcej wiernych, niektóre tłumaczenia powiadają. Więc tutaj apostoł święty Paweł w tej pierwszej części wyraźnie nasze myśli ukierunkowuje na Boga jako zbawiciela wszystkich ludzi. Natomiast rzeczywiście ta wątpliwość, jak spojrzeć na relację Bóg Chrystus, Bóg Jezus, zwłaszcza cóż, gdybyśmy rozmawiali z kimś, którzy uważają, którzy wierzą w Trójcę, to i tak ten by się zaczął od Trójcy, nie tyle od autora zbawienia, prawda? Bo bez tego to by pewnie nic ta dyskusja do niczego nie prowadziła. Ale tutaj jako werset można zacytować pierwszy z Koryntian 8 rozdział, a werset 6, gdzie jest powiedziane tak. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko, a więc także zbawienie, prawda? I dla którego istniejemy i jeden Pan Jezus Chrystus, czyli jest Bóg. Jeden Bóg, jeden Chrystus, przez którego wszystko istnieje. Więc nawet jeżeli ktoś uważa, że Bóg Ojciec i Jezus Syn to jest jedno i to samo, no to w tym momencie jest kłopot. No bo z Boga pochodzi wszystko, a Jezusa jest powiedziane przez Niego. W związku z tym trzeba powiedzieć tak, szczęście tej jednej istoty wychodzi coś jako autor, a drugiej części wychodzi coś jako narzędzie wykonawcze. Więc to jest logiczna sprzeczność. Od razu, przynajmniej dla mnie jako logika, a trochę się uważam dla wielu człowieka. Ja dziękuję bardzo.
No, dziękuję. Tylko wiem, brat Edzio, chyba wie, że różne są logiki. Jednych to przekonuje, innych nie. Brat Rafał.
Jedną z podwalin doktryny o Trójcy jest to, że Jezus Chrystus jest współistny z Panem Bogiem, ze swoim Ojcem, że od zawsze istnieją razem i to jest jedna osoba. Myślę, że mamy wyraźnie napisane i myślę, że to jest dosyć bardzo ważne miejsce w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, które to tłumaczy i rozdziela. I to jest werset może od 25. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, i to jest myślę ważne tutaj stwierdzenie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Czyli Ojciec dał mu ten żywot. Nie był współistny, tylko dał mu żywot i dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. I nie dziwcie się, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą. Myślę, że zrozumienie tej zależności, że w pewnym momencie Pan Bóg dał to życie samo w sobie swojemu Synowi, dał mu władzę sądzenia, myślę, że rozwiązuje dużo problemów. Dziękuję.
Dziękuję. Dobra,
Proszę.
No tutaj weszliśmy na temat Trójcy. Ja bym chciał tak... Bo
krytykować Trójcę, trzeba też wiedzieć dokładnie, na czym to polega. Bo z tego, co ja wiem, to idea Trójcy nie polega na tym, że trzy osoby, że jest jedna osoba, że to jest ta sama osoba. To są trzy różne osoby. Natomiast one tworzą jednego Boga. Ale nikt, z tego co ja wiem, nie uważa się w Trójcy, że Bóg i Jezus to jest ta sama osoba. Nie, to są inne osoby. Ja tylko na to zwracam uwagę. Nie żebyśmy krytykowali coś, co naprawdę istnieje, a nie czegoś nie wiemy.
Dziękuję, ale braterstwo, nam nie chodzi o dyskusji teraz na temat Trójcy. W ogóle ja tylko podałem ten wątek, żeby spojrzeć, że bardzo łatwo nam się rozmawia, ale spotkamy się również z takimi rzeczami, że czytają osoby werset i mówią, że to jest ciągle o jednej i tej samej istocie powiedziane. Jakkolwiek się mówi.
Mogę
powiedzieć na razie podziękować.
Ja może chciałem zwrócić uwagę na takie zapisy jak z drugiego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, to jest obszerniejszy fragment od 7 do 9 wersetu. Ja tylko pozwolę sobie zacytować pewne fragmenty. Albowiem nie dał nam Bóg, nie kto inny, tylko właśnie Pan Bóg nam dał, albo nie dał, ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. I dalej czytamy. Który nas zbawił, ten sam Bóg, i powołał powołaniem świętym, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie. I inny zapis, który mówi o tym, co już było wspominane dzisiaj, że Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Jeżeli Pan Bóg chce, to tego dokona. To Pan Bóg jest tym, jak to było wspominane, autorem planu zbawienia, autorem zbawienia. Tylko tak jak jest mowa odnośnie naszego Pana, że Pan Bóg zbawił według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie. To dostaliśmy nie zasłużenie, tylko z łaski. Tutaj też należałoby zwrócić uwagę na pewne czynniki, które wpłyną na możliwość skorzystania z tego zbawienia. Bo to nie jest tak, że skoro jest napisane, że jeżeli ktoś uwierzy, że Pan Bóg istnieje, to zbawienie ma murowane i może robić, co mu się podoba. I jeszcze inny zapis, który tutaj wspomniana pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 9. Gdyż Bóg nie postanowił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli są już pewne warunki, żeby z tego zbawienia można było skorzystać. I zapis bardzo podobny do wspominanego już z 3 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, werset 17. Boż nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przez nim. Czyli nasz Pan jako narzędzie w rękach Bożych. Tutaj jeszcze nie chciałbym rozwijać tematu znowu Trójcy, ale skoro został Jezus posłany przez Pana Boga, no to równoważne istoty, no trudno, żeby jedno drugiego posyłało gdzieś tam, a drugie wykonywało jego polecenia, bo z tymi koncepcjami może być różnie, mogą się ze sobą nawzajem nie zgadzać. Stąd myślę, że mimo wszystko najważniejszą wykładnią, czy największym autorytetem jednak powinno być Pismo Święte, które mówi o tym, że to Pan Bóg posłał swojego Syna, który stał się narzędziem w jego rękach, który spowodował możliwość zbawienia. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze brat i przejdziemy dalej.
Tu nam jest bardzo łatwo dyskutować, dlatego że wszyscy mamy jednakowe poglądy. Nikt jeden drugiemu nie udawali, jak to jest inaczej. Bo jesteśmy wszyscy przekonani, że tak jest. I rzeczywiście tak. Ale ja chciałem powiedzieć coś jeszcze innego. Ja byłem w zborze zielonoświątkowym przez 3 lata. I tam pastor mnie uczył inaczej. I wziął wersety, które mówił apostoł Tomasz do Pana Jezusa. Panie, ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tym będzie. A Pan Jezus mówi do niego, czy nie poznali mnie Filipie, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu? I te wersety miały jakby to na to, że Ojciec i Syn są jedną istotą. Ale tak nie jest. Bo jak bierzemy wiele innych przykładów, co tu bracia wyjaśniali, to wiemy dokładnie, że Bóg jest Ojcem, a Ojciec dał Synowi życie. I jest taka zależność, że Syn od Ojca, że Syn otrzymuje życie od Ojca i tu brat odczytał to, że nieśmiertelność otrzymał nawet, ale to dopiero śmiertelność otrzymał po zmartwychwstaniu. Musiał najpierw przejść próbę. I to jest właśnie, nam to wskazuje na to, że Ojciec jest inna istota, a Pan Jezus, Syn Jego, jest inną istotą.
Tak, braterstwo, jesteśmy przekonani, bo w naszej społeczności, rozumiem, nie ma innego sposobu myślenia i tak wszyscy rozumiemy, i czego nasze wypowiedzi i cytowane są wersety są tego dowodem.
Żeby nigdy ten wątek z naszych wypowiedzi, czy świadomie, czy przede wszystkim chyba nieświadomie, ale zaniknął. I często zanika to, żeby podkreślać, że Ojciec jest jednak ponad wszystko, bo to nam utrwala pewnego rodzaju zrozumienie, które jest potrzebne przy każdym innym przypadku. Ja tu z brata Leszka skorzystam, nie dlatego, że chcę krytykować jego wypowiedź, bynajmniej, bracie Leszku, bo tak samo bym może w innym miejscu powiedział. I zapewne nieraz tak powiedziałem, że jak Ojciec posłał Syna, to znaczy, że Syn jest mniejszy. Wiesz, ale mnie żona też nieraz gdzieś posłała. A jest mi równa, tak odpowiedzą. Braterstwo, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest taki prosty temat. To jest prosty, tak jak tu brat powiedział, dla nas, bo mamy jedno zrozumienie, żebyśmy tego zrozumienia, które widzę, że tu jest identyczne wśród nas, nie zgubili, tylko zawsze podkreślili. Ojciec to jest Ojciec. Ojciec jest wszystko. Braci tu przekonywały wiele wersetów, ale ja wam pokażę jeden werset, który mnie przekonuje, że tak jest, a zupełnie a inne osoby inny będzie przekonywał. To jest listu do Efezów, 2 rozdział, werset 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie jest was, dar to Boży jest. Czyli, że zbawienie, żeby w ogóle te uwolnienie mogło przyjść, zdjęcie przekleństwa, to jest to z łaski Bożej. I jeszcze podkreślone, że jest to dar Boży. Że Bóg dał dar. I to Bóg dał ten dar. I od Niego tak naprawdę wszystko zależy, bo człowiek nie zgrzeszył przeciwko Panu Jezusowi, tylko zgrzeszył przeciwko Panu Bogu. Pamiętamy, nie będziemy czytać już, ale w liście Jakuba, 4 rozdziale.
10 werset tego właśnie fragmentu doczytać jeszcze.
Albowiem czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Tak, no, wersetów jest wiele, tak, dziękuję. Jest bardzo wiele, ale jeszcze chciałem dodać tylko ten werset z listu Jakuba, 4 rozdział, werset 12, gdzie podkreśla, jeden jest zakonodawca. Tak naprawdę jeden jest. Ale tak jak powiedziałem, w naszych wypowiedziach, bracia, służąc w różnych miejscach, spotykając się w różnych sytuacjach życia, powinniśmy, w moim przekonaniu, pamiętając, jaki problem jest z tą nauką rozgraniczenia tych istot, kłaść nacisk, że Ojciec jest ponad wszystko. To, co dla nas jest oczywiste i z pozoru, no po co o oczywistych sprawach mówić? Ale okazuje się, że wśród nas dorasta młode pokolenie, które no też potrzeba, by się niektórych rzeczy dowiedziało i żeby wiedziało. Teraz przejdźmy, proszę braci, do tego następnego etapu. Tutaj jest napisane tak troszeczkę rodzaje zbawienia. I są powiedziane dwa. Wielkie i społeczne. Może najpierw zacznijmy od tego wielkiego. Jak bracia patrzą na to, jakie mają zrozumienie? I za podstawę tu jest dany to werset z listu do Żydów, ale zapewne takich wersetów może być dużo więcej i inne wersety, ale trzeci tekst drugiego rozdziału mówi tak. Jakoż my uciekniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana, od tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzane. Czyli werset mówi, że to wielkie zbawienie wzięło początek od naszego Pana i było opowiadane tych, którzy tam od tego Pana sami słyszeli. Proszę bardzo, braterstwo. Co rozumiemy, że to wielkie? Dlaczego jest tak podkreślone wielkie i o czym tu jest powiedziane? Można by było powiedzieć zbawienie, prawda? Można by było. To jak to ma być? Wielkie? To znaczy, dlaczego wielkie?
No, czy jest w tym wersecie wyraźnie zaznaczone, do kogo jest te słowa są kierowane? Że to są one skierowane do wierzących obecnego okresu czasu i zbawienie jest określone jako wielkie, bo ci, którzy tego zbawienia dostępują, dostąpili też wysokiego powołania, wielkiego, wysokiego powołania do chwały Królestwa Niebieskiego. Czyli ogólnie ja tu przynajmniej tak rozumiem, że to dotyczy całej klasy duchowej, która się wybiera w wieku Ewangelii, Kościoła. Dziękuję.
Dziękuję. Kto jeszcze chciałby coś dodać? No, mieliśmy czas. Proszę, bracie, brat Marian.
Znaczy wielkie, to znaczy obszerne. I myślę, że przez przyjście Pana Jezusa i przez uwierzenie w Pana Jezusa stajemy się dziećmi Bożymi. I Pan Jezus właśnie nauczył się modlić, zwracać się do Ojcze Nasz. No więc stajemy się przez ofiarę Jezusa Chrystusa, stajemy się dziećmi Bożymi, rodziną Bożą. I myślę, że z tej rodziny Bożej, która przyjęła Jezusa Chrystusa w wieku ewangelicznym, wyłania się właśnie to zbawienie już nie takie ogólne, tylko ściślejsze, ciała Chrystusowego. I z tej rodziny się ma wyłonić ciało Chrystusowe. I myślę, że tak jak Abraham posłał Izraela i mówi, że wybrał z rodziny małżonkę swojemu synowi Izaakowi, tak w wieku ewangelicznym z rodziny Bożej, które stają się dziećmi Bożymi przez wiarę za Chrystusa, wyłania się oblubienica Chrystusowa.
No, dziękuję. Proszę, brat. Prosiłbym może o kilka wersetów, bo chyba będziemy tu bardzo podobne myślenie mieli, ale no proszę.
No ja myślę, że tu już trzeba zacząć od definicji, bo mówione było, że zbawienie to tylko wybawienie od śmierci. To by znaczy, nie byłoby etapów innych, tylko wiemy, że zbawienie to jest coś więcej niż tylko wybawienie od śmierci. I dlatego dochodzimy do tych dwa zbawienia, wielkie i społeczne, czyli zbawienie wieku Ewangelii, gdzie ono odbywa się na całkiem innych warunkach i inne warunki muszą być spełnione. I zbawienie społeczne, które będzie na etapie ziemskim, które też całkiem inne warunki są do spełnienia. I widzimy, że tutaj jest mowa o dwóch zbawieniach, odmiennych od siebie i do dwóch różnych natur. No można by tutaj teksty przytaczać, które mówią o jednym i drugim zbawieniu, ale myślę, że właśnie jak wcześniej już mówiliśmy, kto jest zbawiał, ten, który zbawia, to jest napisane wyraźnie w proroctwie Izajasza i proroctwie, że Pan jest ten, który zbawia, Bóg, i nie masz poza Nim innego Zbawiciela. Tak mówi Bóg o siebie. I jeżeli mówimy o tym pełnym zbawieniu, to jest tylko Zbawicielem, jeden jest Zbawiciel, Bóg. Natomiast jeżeli mówimy to, co wcześniej już mówiliśmy, tylko o wybawieniu ze śmierci, to Zbawicielem, który nas wybawił ze śmierci, jest Pan Jezus Chrystus. a zbawienie jest przez Jezusa do tych dwóch zbawień, o których tutaj jest mowa. Dziękuję.
Dziękuję. Ja proszę, bracie, jeszcze jedną rzecz chciałbym, abyśmy zwrócili, bo wiem, że to jest troszeczkę, tu mamy pewną jakby różnicę, tak z pozorną różnicę, bo niektórym bardzo przeszkadza powiedzenie, że są dwa zbawienia. A niektórzy mówią, bo zbawienie jest jedno. Do tego, co te osoby, które mówią, że są dwa zbawienia, jak rozumią te, dlaczego mówią, że są dwa zbawienia, a ci, co rozumią, że jest jedno zbawienie, bo no, to powinni też uzasadnić. Ja powiem braciom, że ja powiem i tak. I mi będzie pasować zawsze, bo tak rozumiem. Chociaż zależy, co kiedy mówimy. No ale proszę, brat Bronek tu prosi, proszę.
Czytając kontekst tego listu do Hebrajczyków, można zrozumieć, że apostoł święty Paweł mówi do powołanych, że wy macie udział w wielkim zbawieniu, że to nie jesteście tylko wybawieni, nie powrócicie do tego, co utracił Adam w raju, że otrzymacie życie ziemskie, doskonałość tutaj na ziemi, ale oprócz tego Pan Bóg przewidział dla was coś wiele wyższego, boską naturę. I może przeczytam list do Efezjan, pierwszy rozdział. Co Pan Bóg, apostoł Paweł mówi przez Ducha Świętego powołany? Od czwartego wersetu. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. I od 11 wersetu dalej. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. Abyśmy się przyczynili do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowa prawdy Ewangelii zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. Czyli apostoł święty Paweł, podkreślając, mówi, że Pan Bóg do szczególnej klasy, klasy synów, już podjął decyzję przed założeniem świata. Chciał, żeby garstka ludzi, która jest powołana, została z innych wersetów możemy to wyczytać, spłodzona z Ducha Świętego, pozostała powołana do synostwa, do chwały Bożej, do natury boskiej, do nieśmiertelności, aby wypełnić szczególne dzieło w boskim planie wieku. A ogólne zbawienie to, co było czytane, że Pan Bóg chce, żeby wszyscy, żeby każdy człowiek wrócił do warunków, które stracił w raju, do doskonałości żywota, ale wybrał szczególną klasę synów Bożych, natury boskiej, nieśmiertelności. Dziękuję.
Dziękuję. Brat Heniu prosił wcześniej jeszcze, a później brat Rysiu.
Ja kontynuując tą myśl brata Bronka, chciałem zwrócić uwagę na drugi list Piotra, pierwszy rozdział, a czwarty werset, gdzie apostoł Piotr napisał, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w porządliwościach. I apostoł zwraca uwagę, że to wielkie, to nie na tej zasadzie, że obejmie większość ludzi na ziemi, ale że jest wielkie dlatego, że jest do tak zaszczytnego celu, do tak zaszczytnego stanowiska, że to są bardzo wielkie i kosztowne obietnice. I dlatego to nazywamy, że to zbawienie jest wielkie. Dziękuję.
Dziękuję. Brat Rysio Samuła prosił. No to mnie brat Heniu trochę ubiegł, bo właśnie tak samo myślę, że nie chodzi o ilość, bo na pewno to ogólne zbawienie będzie dużo większą ilość miało zbawionych, natomiast o jakość. I tutaj to, co żeśmy mówili, że i brat Bronek powiedział, że te wersety z listu do Hebrajczyków tyczą się do ludzi wierzących, poświęconych
i czyli do Kościoła. I tutaj możemy powiedzieć, że to nie tylko znaczy, że od warunków grzechu i śmierci, ale także, że będą to niebiańskie obietnice i na niebiańskim poziomie. I tutaj odczytam wersety z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział od 3 do 5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą szczerzeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bracie, mi osobiście, chwileczkę bracie Piotrze, brakuje jednego. Ja zakładam, że bracia naprawdę dobrze rozumią, ale wiecie, tak troszeczkę mówimy, jak wszystkie ugrupowania mówią. Bo wiecie, wszystkie ugrupowania mówią, zbawienie to tylko jest nasze, dla nas i u nas, w naszym kościele. Często tak bywa, że w naszym kościele. Co musimy dodać do tych wypowiedzi, żeby jednak takiej nuty nie pozostawiać? Ja wiem, że bracia tak nie rozumią, bo wiem, jak inne rzeczy tłumaczą, ale żeby tej nuty nie było, że my tak rozumiemy, bo to byłoby bardzo źle. Proszę bardzo, tu ktoś prosił. Brat Piotr, tak.
Znaczy, ja chciałem jeszcze jeden werset, bo bracia mówili o wielkim zbawieniu, natomiast nie padł żaden inny werset, który mówi o wielkim zbawieniu. Jest, tak. Ja znalazłem taki jeden werset, tak, który łączy jakby te myśli. To jest Psalm 43. Ześlij światłość Twoją i prawdę Twoją, te mnie poprowadzą i wprowadzą mnie na świętą górę Twoją i do przybytków Twoich, abym przystąpił do ołtarza Boga, do Boga wesela i radości mojej i będę Cię wysławiał na harfie, o Boże, Boże mój. Przedże się smucisz, dusza moja, a przedże tworzysz sobą we mnie, czekaj na Boga, albowiem Go jeszcze będę wysławiał, gdyż On jest wielkim zbawieniem twarzy mojej i Bogiem moim. Czyli tu pokazuje, że ci, co wchodzą do przybytku, dla nich jest, Pan Bóg daje to wielkie zbawienie.
Tak samo chyba braterstwo te wielkie, to jak słyszę, to jednakowo rozumiemy, bo to jest dokładnie tak samo jak z tym pierwszym zmartwychwstaniem. I często się mówi, że pierwsze, bo chronologicznie pierwsze, ale co to naprawdę chodzi o chronologię, że pierwsze, czy pierwsze jako najprzedniejsze, najwspanialsze, prawda? Bo ta myśl jest jeszcze dokładniejsza. Proszę bardzo, brat tutaj Piotrek i później brat Paweł, tak?
Rzeczywiście jest to, co brat Janek wspomniał. W zborze u nas też tak głosy się gdzieś tam podzieliły, bo no jak to, dwa zbawienia? A drudzy, no jak to, jedno zbawienie, tak jak większość chrześcijaństwa mówi o jednym zbawieniu, że wszyscy do nieba pójdą i... Myślę, że mówimy, ja później doszedłem do wniosku, bo też tak patrząc na program i na te wersety, starałem się po tym programie jakby spojrzeć i według niego rozumować, a jednak myślę, że mówimy o tym samym różnymi, bo apostoł Paweł mówi wysokiego powołania, niebieskiego powołania uczestnicy, bracia święci. No i były argumenty też, że no to zbawienie jedno, tylko nagroda różna. No też argument, no jego trudno odrzucić. I później no doszedłem do wniosku, że jednak mówimy o tym samym, ale różnymi słowami. I to, co brat Janek wspomniał, żebyśmy doszli do jakiegoś ujednolicenia naszych słów, wypowiedzi. Bo z jednej strony tak rzeczywiście można powiedzieć, że jest jedno zbawienie i no to byśmy powiedzieli, że Boże zbawienie w Jezusie Chrystusie. I dalej rozwijając to powiemy, że no rodzaje. Ja dla siebie tak, taką definicję jakbym też próbując tym tokiem rozumowania iść, no to jedno zbawienie, czyli porównanie takie, nie wiem czy najlepsze, do ziemskich rzeczy. Jest jedna marka samochodu. Jakobyśmy nie wzięli Opel, ale tam są różne modele czy typy. I tu zbawienie jedno, a różne te rodzaje, czyli modele czy typy. Tak na własny użytek to sobie Bo rzeczywiście, początkowo idąc po tym toku rozmowania, że no wielkie, czyli zgadzam się z tym, co bracia mówili, że no wysokie powołanie to niebieskie, więc ono wielkie jest na wielkość, na zaszczyt i tak dalej.
Dziękuję. Dziękuję bratu. Proszę jeszcze zauważyć i zawsze pamiętać to, cośmy do tej pory powiedzieli, bo do tej pory powiedzieliśmy tak, że zbawienie to jest uwolnienie z potępienia. I do tego jeszcze uwzględniać, bo zawsze tą myśl. Brat Paweł, ten prosił.
Zbawienie jest jedno, dlatego że Pan Bóg jest jeden. I jest jeden ratunek, jest jeden Jezus Chrystus, to cytowaliśmy. Więc jeżeli jest jeden Pan Bóg i jest jedno lekarstwo w postaci Jezusa Chrystusa, to jest też jedno koło ratunkowe, które On rzuca. On nie rzuca oddzielnego koła dla tamtego, oddzielnego dla innego. Po prostu rzucił jedno koło ratunkowe w postaci swego Syna. To, że mówimy o dwóch zbawieniach, czy o jakby innych rodzajach, to wynika z tego, że w różnym czasie różne osoby, różni ludzie chwycą to koło ratunkowe i się ratują. I myślę, że te wersety, które cytowaliśmy z Hebrajczyków, to mówią właśnie o wierzących wieku Ewangelii. To jest to koło ratunkowe chwyta się dzisiaj wiarą. Zupełnie inaczej, tak myślę, że zupełnie inaczej będzie w przyszłości. I na tym polegają różnice, że w przyszłości będą inne warunki, tak wierzymy, tak wyczytujemy z Biblii, natomiast dzisiaj są inne i stąd wynikają różnice. Natomiast no, lekarz jest jeden, Pan Bóg jest jeden, dlatego zbawienie ze strony Pana Boga jest zawsze jedno. Ja mam taki fragment jeszcze z 1 Piotra, pierwszy rozdział, 9 werset. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane, przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. I tutaj apostoł Piotr robi, bardzo mocno podkreśla to zbawienie, którego my dzisiaj możemy się uchwycić. Natomiast, tak jak mówię, koło ratunkowe zostało jeden raz i jedno przez Pana Boga rzucone. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z braci? No, brat Franek teraz.
Chciałbym przeczytać ten temat, już to jest wspomniane, pierwszy 10. A teraz objawione jest przez okazanie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który i śmierć zgładził, i żywot na jaśnię wywiódł, i nieśmiertelność przez Ewangelię. I wydaje mi się, że tu jest tych dwa człony wspomniane, że jedna jest rzecz żywot wieczny, a druga jest nieśmiertelność. I możemy mówić o jednym zbawieniu, ale składającym się, jak gdyby wchodzącym w dwie części, czyli jedna dotyczy wieku Ewangelii i jest możliwość otrzymania nieśmiertelności. Druga część, o której później będziemy mówić, która dotyczy całego rodzaju ludzkiego. I wydaje mi się, czy powiemy, że dwa zbawienia, czy jedno zbawienie z dwóch części, to obydwie myśli będą dobre. No dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze ktoś? Brat Leszek.
Apostoł, kiedy mówi o mężach Starego Testamentu, to podsumowuje tą wypowiedź i mówi tak. Ponieważ Bóg, to jest 11 rozdział do Żydów, 40 werset. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, a mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Tutaj jest jakby różnica pokazana w tym zbawieniu. Czyli oni mogą coś osiągnąć, ale pierwsze jest ważniejsze, że musimy być, ci, o których apostoł mówi, my musimy osiągnąć to pewne zbawienie. Dziękuję.
Tak, dziękuję. To proszę może brat, później brat Edzio jeszcze. Brat Darek.
Myślę, że warto wspomnieć też obraz z przybytku i Dnia Pojednania. Tam była Dzień Pojednania i jedna ofiara, która składała się z dwóch części i to, co dotyczyło najpierw arcykapłana, domu kapłańskiego i później za cały lud. To jakby wpisuje się w to, co już braterstwo powiedzieli, tak jak myślę, że powszechnie to rozumiemy, ale to pozwala nam uzmysłowić sobie i zobaczyć ten mechanizm, w jaki sposób to przebiegało. To dotyczyło wszystkich, ale była tam szczególna klasa, był arcykapłan, byli kapłani, którzy mieli szczególne przywileje w tym wszystkim. Dziękuję.
Dziękuję. Bratedziu tam jeszcze prosił, może zakończymy te po bracedziu te wypowiedzi.
Znaczy powiem tak, tak ściśle rzecz biorąc, to bardziej bliskim jest stwierdzenie, że kiedy mówimy o zbawieniu, to mówimy o jednym zbawieniu. W tym sensie, jak tu brat podkreślił, że definiowaliśmy to zbawienie jako uwolnienie od potępienia. Bo to się mniej więcej sprowadza do tego, od odpowiedzi na pytanie, czy Chrystus Pan złożył okup za Adama, a w nim za rodzaj ludzki, czy czasami, jak się spotyka wśród braci, też stwierdzenie, że Chrystus Pan złożył za wszystkich, z pominięciem tego Adama, prawda, jak gdyby po drodze. No więc jeżeli przyjmiemy, że Chrystus Pan złożył okup za Adama, prawda, no to w tym momencie tu mamy odpowiedź, o jakie zbawienie chodzi, prawda? Czyli takiego zbawienia, którego dostąpił Adam poprzez złożenie okupu. Natomiast jest inna sprawa, co z tym prawem do życia w naturze doskonałego człowieka, które każdy z nas na bazie okupu ma, uczynimy. Jeżeli w wieku Ewangelii, prawda, uczynimy to, że skorzystamy z przywileju wstąpienia w drogę samoofiary, no to dostąpimy tego wszystkiego, o czym tu bracia wspominaliście, prawda, nieśmiertelności, pierwszego zmartwychwstania i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli w tym wieku z tego nie skorzystamy, no to skorzystamy w przyszłym i wtedy będziemy mieć, prawda, inny z tego efekt. Natomiast ten początek jest to, co odzyskał z powrotem Adam poprzez fakt, że Chrystus Pan złożywszy okup, prawda, tą utratę w raju odzyskał. Dziękuję.
Tak, braterstwo. Na pewno wydaje mi się, że wszystkie wypowiedzi zmierzają właściwie w jednym kierunku, tylko tak jak powiedziałem, no może różnych słów i różne wersety nas przekonują. Jedną rzecz, którą zawsze powinniśmy podkreślać, że zbawienie to jest słowo uwolnienie. I to uwolnienie, tak jak tu nawet bracia układał nacisk, jest za Adama, zdjęcie potępienia adamowego i Adam z potępienia jest uwolniony. Ale z czego Adam nie jest jeszcze uwolniony? Braterstwo, z czego? Z grzechu nie jest uwolniony, bo z potępienia został uwolniony, a on dalej jest bodziec śmierci. Ma bodziec śmierci, ma grzech. I trzeba, żeby było pełnia zbawienia, to trzeba go uwolnić, nie tylko zdjąć potępienie, ale przeprowadzić proces, że on się uwolni z grzechu. On się musi uwalniać z grzechu. I teraz mamy ten problem, który dotykamy odnośnie wielkiego zbawienia. Że, jak rozumiemy, rodzaj ludzki w wieku tysiąclecia będzie się uwalniał z grzechu? Po zdjęciu potępienia adamowego, na początku, na podstawie tego ofiary okupowej zostanie wzbudzony, ale on jakby nie miał nauczyciela, wodza, który go poprowadzi, będzie mu tłumaczył, tak rób, tak nie rób, tak jest właściwie, tak jest niewłaściwie, to on prędzej czy później by wpadał z powrotem pod potępienie. Czyli żeby była pełnia zbawienia, że tak określę, nie tylko ten pierwszy, podstawowy, fundamentalny akt, jakim jest ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, to zbawienie składa się z drugiej części, która jest tak naprawdę uwolnienie. I rodzaj ludzki będzie uwolniony w jakich warunkach? Raju. Szatan będzie związany. Nikt nie będzie uczył brata, poznaj Pana, bo wszyscy poznają. Nikt nie będzie szeptał do ucha innych poglądów. Nie będzie nakłaniał do złego, do grzechu. I za to, że w tych warunkach, jak ludzie dojdą do życia, to wtedy otrzymają życie takie, jakie utracił Adam w raju, prawda? Tak rozumiemy, że takie życie otrzyma. Ale czy wszyscy? No zapewne nie wszyscy, bo znamy teksty, że będzie co poranka wytracał, czyli oni co? Z tej części adamowej i co była w Adamie skorzystali, ale do pełni zbawienia co? Nie doszli. A teraz wracając do naszego tu odnośnie wielkiego. Bratestwo, w tym tekście Nawet z listu do Żydów. Zobaczcie, jakie tam jest formułowanie. Które początek wzięło od naszego Pana. A Pan Jezus, jak rozpoczynał misję, to się zwrócił do kogo? Czy zwrócił się Pan Jezus do wszystkich ludzi? Czy jak powiedział? Chodźcie do mnie, którzy są spracowani i obciążeni, którym przeszkadza grzech, upalenie dnia, słabości mu przeszkadzają, czyli misja naszego Pana nie była zwrócona do wszystkich ludzi, tylko do pewnych ludzi. I ja jeszcze raz przeczytam to, co brat Franio przeczytał, bo według mnie akurat brat Franio najważniejszego wersetu nie przeczytał, z poprzedzającego. To zobaczcie. To jest pierwszy rozdział drugiego listu do Tymoteusza i 9 werset. Który nas zbawił, to jest jedno, i powołał powołaniem świętym, czyli nas, początek opowiadania od Pana Jezusa. I dalej dziwna rzecz. Nie według uczynków naszych, bo my nie będziemy doskonałych uczynków pełnili, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiecznymi. Bo tak Bóg chciał, bo dlatego nas powołał powołaniem świętym. Dzisiaj, w czasie, kiedy jest szatan, kiedy grzech jest na świecie, kiedy ludzie się wzajemnie swoimi poglądami oszukują, wpływają na umysły innych, kiedy tak naprawdę czasami jak słuchamy, to nie wiemy, gdzie jest racja. Musimy się głęboko zastanawiać, czy tu jest prawda, czy tam jest prawda. Braterstwo, w tysiącleciu będzie takie dylematy mieli? Nie będzie. Nie będzie ciemności gęstej. Dzisiaj jest noc grzechu i dlatego, że jest połączona jeszcze z cierpieniem, z prześladowaniem, ci, którzy chcą pobożnie żyć, będą prześladowani i będą cierpieć, dlatego rozumiemy, że i nagroda za te ubieganie się, za uwalnianie się z grzechu jest daleko większa i tak jak tu jest powiedziane, według postanowienia swego i łaski, bo nikt na to nie mógł zasłużyć. To jest znowu ta rzecz podkreślona. Jeszcze jeden, braterstwo, werset chciałbym zacytować. To jest Żydów, 7 rozdział i werset 25, gdzie według mnie bardzo podobne określenia występują. I mówi o kapłaństwie, o tym uświęconym kapłaństwie, mówi tak. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują. Braterstwo, czyli w myśl wersetu zakłada, że nie wszyscy są zbawieni doskonale, prawda? Czy może niepełne zbawienie jest? Bo zdjęcie potępienia jeszcze nie jest pełnym zbawieniem. Który może doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga i mówi co, żeby te pełne zbawienie było, to on musi co robić? Orędować. Musi orędować. Bo my nie dojdziemy przez pełnię doskonałości uczynku, czyli raczej przez usiłowanie pełnienia dobrych uczynków. I Pan Jezus to prowadzi, tą grupę prowadzi jako w tym wysokim powołaniu, kiedy mają się również na podstawie nauki naszego Pana wyzwalać z grzechu. Korzystając z usprawiedliwienia, zdjęcia potępienia, mają dążyć do rzeczywistej doskonałości. Chyba wszyscy dobrze pamiętamy ten tekst, który jest objawienia tam z 19 rozdziału, że tą oblubienicę, kiedy przyprowadzą przed Panem, to przyprowadzą ją w szatach jakich? Bramowanych złotem, pewnymi usiłowaniami, starzaniami. I dlatego, tak jak bracia tu mówili, to jest to wielkie, najzacniejsze, tylko wszystko zawsze jest zbudowane na tej jednej bazie, na ofiarze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko z tej ofiary można korzystać już dziś, biorąc udział w tak zwanym wysokim powołaniu, czyli już dziś możemy się wyzwalać z grzechu, jak również można skorzystać z całym rodzajem ludzkim w czasie wieku tysiąclecia. Ani w jednym, ani w drugim okresie, braterstwo, co nie jest zagwarantowane? Bracie Daniel, co nie jest zagwarantowane?
Nie jest zagwarantowany sukces.
Sukces, tak. A ten sukces to życie. Nie ma gwarancji życia. Jest zagwarantowane możliwości życia. Stuprocentowe. I dzisiaj, i później. Ale czy ty, sukces, to musisz coś zrobić z tym. Dlatego zbawienie jest i Bóg zbawił, ale sukces, tak jak tu, dobrze, takiego określenia nie słyszałem, ale dobrze. No, dziękuję bardzo. Przejdziemy dalej, braterstwo. Społeczne. Judy, trzeci werset. Na ile wiem, to ten tekst dosyć braciom niektórym sprawiał trudność. Myślę, że tą trudność sprawiał, dopóki nie wejrzeli, jak powinno tam naprawdę być. Najmilsi, wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznym zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, iż byście bojowali o wiarę oraz święty podaną. Albowiem wkradli się niektórzy ludzie. Proszę bardzo, te społeczne. Jeszcze jakieś wersety, które mówią o tym społecznym zbawieniu. Kto chciałby? No. To już było częściowo powiedziane tutaj wśród nas. Bracia uwzględniali to w swoich trochę wypowiedziach, ale może podkreślmy tak zdecydowanie, że jest to wyzwolenie w czasie wieku Ewangelii i jest wyzwolenie w czasie wieku, jak określamy, tysiąclecia, w tym dniu, w którym sądzić będzie Bóg. Proszę bardzo. Jakiś jeszcze werset, który by tą myśl podkreślał? Proszę bardzo. No. Bracie Branek. Społeczne zbawienie. Tak, sprawdzałeś, jakie słowo tam, co te społeczne znaczy tak naprawdę?
Tego słowa nie sprawdzałem. Czy chodzi o ogólne tutaj, co to był też co do Tymoteusza, że Pan Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Myślę też, że jak apostoł święty Paweł mówi na temat okupu w pierwszym do Koryntian 15 rozdział od 21-22 werset. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. I ten list, to co wspomniałem, że Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Czyli tutaj apostoł święty Paweł udowadnia, że przez ofiarę Pana Jezusa każdy człowiek ma dostęp do zbawienia. A to, tak jak brat Daniel wspomniał, czy ono się zakończy sukcesem, czy nie, to jest już inna sprawa, to jest praca, indywidualna praca każdego człowieka, ale wolą Bożą, planem Bożym, rozporządzeniem Bożym jest, że przez śmierć Pana Jezusa, przez okupę, każdy człowiek ma możliwość osiągnięcia zbawienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A brat Janek tam prosi.
Prorocy Izajasza w 45 rozdziale, 23 werset, prorok zapisał: przysiągłem na siebie, z ust moich wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc: jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali.
Czyli, że wszyscy, no dobrze. Brat Piotr prosił. A później brat Darek.
Chciałem ten werset z listu Judy przeczytać w nowym tłumaczeniu, w dwóch tłumaczeniach. Biblia Warszawska mówi: zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za koniecznie napisać do was i napomnieć was. Biblia Tysiąclecia mówi: wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne pisać do was. Mhm. Dziękuję.
No proszę, brat Darek.
Chciałem wspomnieć na temat znaczenia tego słowa. No koinos z języka greckiego. Ono ma przynajmniej dwa takie główne, albo nawet trzy znaczenia. Po pierwsze, to jest to wspólne, w sensie dzielone przez kilka osób albo przez wszystkich, czyli coś takiego, co wspólnie korzystamy z tego. coś, co jest takiego powszechnego, generalnego, byśmy powiedzieli, ale też ma takie znaczenie w odniesieniu do ceremonii żydowskich, coś, co było przeciwieństwem świętości, coś, co było sprofanowane, nieczyste. Nawet są takie wersety, List do Rzymian, 14 rozdział, 14 werset, gdzie mówi: wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, co się uważa za nieczyste uważa. Ale myślę, że te wszystkie znaczenia, myślę, że one będą się wpisywały w to jakby powszechne zbawienie, mówiące po pierwsze o takim globalnym zasięgu wszystkich ludzi, to wszystkich ludzi będzie dotyczyć, w odniesieniu też do tego, że dla Boga ludzkość nieprzyprowadzona do społeczności, niepojednana, jest nieczysta, jest taka, której Pan Bóg się nie może dotykać, i stąd też zaplanował i zapewnił możliwość pojednania przez Jezusa Chrystusa i właśnie to zbawienie, i również przeprowadzenie procesu udoskonalenia, czyli odwrócenia od grzechu. Dziękuję.
Że tych, którzy byli nieczystymi, żeby uczynił czystymi. Właśnie to jest ciekawe. Brat Skoczylas, Sławek.
Zastanawiając się w naszym zborze nad tym pytaniem, wszyscy właściwie doszliśmy do takiego wniosku, że zarówno powołanie w wieku Ewangelii, jak i w wieku tysiąclecia, może nie w sensie powołanie, tylko zbawienie, może lepsze takie byłoby użycie słowa, jest społecznym i powszechnym i ogólnym. Kwestia jest tylko tego, kto z tego będzie chciał skorzystać. W wieku Ewangelii różnica polega na tym, że jest to dobrowolne, chętne, z własnej jakby nieprzymuszonej woli. Każdy, kto chce, może to zbawienie osiągnąć. Oczywiście musi spełnić odpowiednie warunki. Natomiast w wieku tysiąclecia będzie to na takiej zasadzie, że kto się nie podporządkuje do tych zasad, reguł, które ustanowi Chrystus wraz z Kościołem panującym, to po prostu zostanie, tak jak tu brat już wspomniał, co poranka będą wytracani. Ci, którzy nie rokują po prostu nadziei na naprawę, na przystosowanie się do tych zasad obowiązujących w Królestwie Bożym. I myślę, że tutaj chyba większość wersetów, które były podawane, w tej chwili nie ma czasu na to, żeby je wszystkie cytować, wskazują na to, że każdy, kto chce, w wieku Ewangelii może to zbawienie osiągnąć. A więc nie jest ono dedykowane tylko do wybranej klasy ludzi, szczególnie na przykład tych, którzy są obciążeni i którzy cierpią. Do każdego jest skierowane, natomiast ci cierpiący oczywiście są bardziej skłonni do tego, aby skorzystać z tej nadziei w wieku Ewangelii. Dziękuję.
No, dziękuję.
Społeczne, to znaczy ogólnie tak mówiąc, wszyscy ci, którzy się staną dziećmi Bożymi, to będą społecznie zbawieni. I myślę, tak spogląd jak i z Żydów, to będzie takie społeczne zbawienie.
Braterstwo, tylko uwzględnimy taką wypowiedź, chociażby tylko jedną taką wypowiedź Pana Jezusa, który powiedział tak: dziękuję Ci, Ojcze, żeś to zakrył przed wielkimi, a objawiłeś maluczkim. Czyli jest wszystkim? No nie, jednak są jakieś, brat Sławek tam. W czym jest ta różnica? Na co trzeba zwrócić jeszcze uwagę, żeby wychwycić ten... Proszę bardzo.
Ja bym tutaj jeszcze, bo my patrzymy z perspektywy naszych czasów i rozważamy to z perspektywy Kościoła i zbawienia wszystkich ludzi, ale gdybyśmy popatrzyli, cofnęli się trochę do czasów, kiedy apostołowie działali, pracowali, to wtedy dylemat był trochę inny, bo tam była dyskusja między zbawieniem dla Żydów a zbawieniem dla pogan. I myślę, że jak myślimy w takim kontekście o słowie wspólnym, to ja bym powiedział, że tutaj słowo wspólne zbawienie to właściwie odnosi się do tego, że ono dotyczy wszystkich ludzi. I gdybym miał podeprzeć to innym fragmentem, to myślę, że list świętego Pawła do Rzymian jest takim dowodem na to, jak wyglądał sposób myślenia w tamtym czasie. Zwłaszcza mam na myśli tutaj rozdział 10, 11 i 12. Ja przeczytam kilka może takich wersetów wybranych, żeby pokazać, jak ta myśl była prowadzona. I tutaj zacznę od 10 rozdziału, gdzie apostoł mówi, to są znane wersety, ale ja przeczytam. Bracia, pragnienia serca mojego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłują ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, który wierzy. I tutaj jakby jest nawiązanie do tego, jakie były czasy te żydowskie. I później apostoł Paweł idzie dalej i mówi o każdym, który wyzna ustami i uwierzy w swoim sercu i mówi o tych, którzy, o wierzących tego wieku. I co ciekawe, kończy potem całą tą wypowiedź, bo to jest taka długa myśl i kończy ją w rozdziale 11 i mówi tak. Też znane wersety, ile ja przeczytam. To jest od wersetu 26. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. I tutaj przeskakuję i czytam werset już 32. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości, bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki i Jego i niewyśledzone drogi Jego. I w tym kontekście, jak ja czytam te wersety i całą tą wypowiedź apostoła Pawła, to ja widzę, na czym polega wtedy użycie słowa wspólne. Apostoł, myślę, chce powiedzieć, że dziś nadeszły czasy, kiedy poganie dostępują zbawienia, ale Pan Bóg poddał wszystkich. I tutaj mówi, nie robi wyjątków. Mówi, wszystkich poddał w niewolę, w nieposłuszeństwo. I tutaj znowu mówi, aby nad wszystkimi się zmiłować. Czyli nadejdzie taki czas, kiedy, jak cytowałem ten werset 27, będą zgładzone grzechy ich, też Izraela, czyli wszyscy, których Pan Bóg poddał, będą zbawieni. I ja myślę, że tutaj to słowo wspólne odnosi się właśnie do takiego, w moim zrozumieniu, podejścia do zbawienia Bożego, który nad wszystkimi się zmiłował. I myślę, że to byłoby tyle. Dziękuję.
Te braterstwo, tylko musimy zawsze pamiętać, czy wszyscy są czy nawet usprawiedliwieni, czy są uwolnieni z grzechu. Czy usprawiedliwienie to jest uwolnienie z grzechu? Że tu chyba jest troszeczkę różnica. Proszę jeszcze, bym prosił, bracie, o to uwzględnienie to całości. Tu chyba brat Bronek prosił, tak? No proszę bardzo. Franek, tak? Prosiłeś?
Ja tylko chciałem do tego słowa, jakie to jest użycie greckie, koinos, oznacza wspólny, ogólny, powszechny, publiczny, zwykły, zwyczajny, pospolity, niski i nieczysty.
No, dziękuję. Pracowany bym prosił.
Nie wiem. Tak czytając ten werset, to on ma właściwie dwa człony takie. Najmilszy wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznym zbawieniu. Czyli święty Juda chciał napisać o społecznym zbawieniu. Czyli to, co brat Bronek wspomniał, ogólnym, pospolitym. Chciał o tym napisać, ale miał pewien problem. Bo mówi, problem, który powstał między wami, który istnieje, cały ten list mówi, to ja jestem zmuszony pisać, napominając, iż byście bojowali o wiarę raz świętym podaną. I my, bo tutaj z treści tego listu nie wynika, żeby apostoł pisał odnośnie ogólnego, czyli pospolitego zbawienia, ale pisał o boju, o wiarę raz świętym podaną. Aczkolwiek miał zamiar zupełnie inny. Dziękuję.
Dziękuję. Brat Daniel to prosił. Tam ktoś jeszcze się zgłasza.
właśnie chciałbym myśl brata Franka chyba rozwinąć, bo myślę chyba podobnie. Mianowicie, rzeczywiście to słowo, ono może mieć te różne znaczenia, może znaczyć rzeczy pospolite, ale też wspólne. I ono jest użyte też tam, gdzie w dziejach apostolskich opisane jest, że bracia wszystkie dobra mieli wspólne. Czyli, że to było coś, co do nich wszystkich należało. I teraz, kiedy przyjrzymy się temu listowi, to jego głównym przesłaniem jest właściwie chyba nie opowiadanie bardzo o przyszłości, ale o tym, że to zbawienie, którego wszyscy jesteśmy uczestnikami, nie jest rzeczą pewną i o niego trzeba zabiegać. I przeczytam tylko te wybrane fragmenty, bo apostoł mówi tak, że umiłowanie, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was, napomnieć was. Czyli mówi, ja właściwie będę was napominał, a później w wersecie piątym mówi, chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Czyli mówi to, że jesteście wyrwani, że jesteście wybawieni, to jeszcze nie świadczy, że wy możecie sobie tak tutaj to lekko do tego podejść i musicie uważać, bo są różne niebezpieczeństwa, które u was się dzieją. I potem je bardzo bogato opisuje o tych niebezpieczeństwach, a kończy to wersetem, który bardzo nawiązuje do tego, co już mówiliśmy i właściwie jeszcze raz przestrzega ich przed tym, że musicie o to nasze wspólne zbawienie, które jest udziałem nas wszystkich, zabiegać. I kończy to tak. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, czyli temu, który nas zbawia, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi i teraz i po wszystkie wieki. I tutaj właśnie myślę, że tą myślą główną apostolską jest jednak przestrzeżenie braci, że to nasze wspólne zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami, które w jakimś sensie mamy, bo są i wersety i takie, że z jednej strony jesteśmy zbawieni, a z drugiej strony, że to zbawienie jest bliższe niż kiedy żeśmy uwierzyli, więc to zbawienie, które w jakimś sensie mamy, że ono jest rzeczą, o którą ja muszę was upomnieć. Że nawet jeżeli, to było tak jak z Izraelem, że oni, którzy wyszli, to jednak nie wszyscy, którzy wyszli z tej ziemi, dotarli tam, gdzie trzeba, więc musicie na to uważać. I w tym znaczeniu bardziej skłaniam się do tego, że jest tu mowa o zbawieniu tym, który dotyczy wierzących. Oczywiście nie przekreśla do tych myśli, o których braterstwo mówili, że to zbawienie jest dostępne dla wszystkich ludzi, również ich przyszłości. Dziękuję.
No to zrozumiałem, że brat Franiu inaczej myśli jednak. Chyba wypowiadał się. Nie, być może ja coś nie rozumiem. Brat Tomek teraz prosił.
Znaczy ja użyję tego samego argumentu, którego używali braterstwo bracia przy tłumaczeniu wersetu z listu do Żydów. Do kogo apostoł Juda mówi? Pierwszy werset mówi, Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba od Boga Ojca, poświęconym i w Jezusie Chrystusie zachowanym i powołanym. I myślę, że próbujemy coś podzielić ze względu na epitet społeczny wielki. Apostoł według mnie z kontekstu jednoznacznie mówi tutaj o zbawieniu dla poświęconych. Mówi o powszechnym zbawieniu i myślę, że tłumaczenie słowa też nie do końca jest właściwe, że ma różne znaczenia, prawda? Ale nie zawsze różne znaczenia trzeba przyjmować, bo nie możemy powiedzieć, że zbawienie jest pospolite czy nieczyste, prawda? Zbawienie jest wielkie i zbawienie jest powszechne, prawda? W tym znaczeniu jest powszechne dla poświęconych, że ono jest do wszystkich narodów. Tak, niebiańskie powołanie jest nadzieją wszystkich narodów, ale oczywiście tylko dla maluczkich, bo dla zatwardziałych, niepokornych, którzy nie są w stanie się uniżyć, nie są uznać swojego grzechu, ono nie jest, prawda? Ale tak samo będzie i w wieku tysiąclecia. I myślę, że no, dochodzimy do tej myśli, która tu była wyrażona, że zbawienie jest jedno. Ono jest wielkie, ono jest społeczne, ono jest powszechne, ono jest wspaniałe. Ono jest cudowne. Jest jedno dlatego, że ofiary Jezusa Chrystusa dzielić nie można. I to te słowa, co było cytowane przez brata Henia, że Symeon, jak wziął dziecię Jezus, mówi, oto oczy moje widziały zbawienie. Dobra? I ja nie do końca się zgadzam z tymi myślami, które tutaj no tak zrównują, że zarówno i jedne myśli są dobre, i drugie są dobre. Myślę, że jeżeli chcemy być dokładni, to powinniśmy to patrzeć z punktu widzenia Pana Boga, który złożył raz na zawsze jedną ofiarę w Jezusie Chrystusie. A różne są drogi. Jest wąska droga, jest szeroka droga. Jest świętobliwiec. Prawda? Różne są nadzieje i różne są nagrody. Ale zbawienie jest jedno.
Czyli wyzwolenia są różne. Różne, bo w różnych warunkach, w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach. To zupełnie coś innego. I w różnym czasie tak, ale różne są. Brat Rafał prosił.
Ja tutaj, tak jak to rozumiem, to pomaga mi fragment z Ewangelii Jana, 10 rozdział. To jest bardzo ważne nauczanie naszego Pana o owczarni. I tam jest kilka ciekawych stwierdzeń, które warto przeczytać. Przede wszystkim Pan Jezus mówi, ja jestem drzwiami dla owiec.
Tak.
Ja jestem drzwiami, jeżeli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Wejdzie i wyjdzie, pastwisko znajdzie. Czyli to, jak należy się zachowywać. Jest tam nauczanie o złodziejach, o najemnikach, którzy przychodzili, próbowali zabierać to, co jest ważne. Ale tak, od 15. Jak ojciec, od 14. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie kładę za owce. I tu jest mowa o tych, którzy odpowiedzieli na zaproszenie. Tu jest mowa o tych, którzy biorą udział w wysokim powołaniu, których ojciec zna, którzy weszli przez te drzwi. Ale co dalej mówi? Mam też i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Czyli jest tutaj rozdzielenie na czas, że będzie taki czas. Ja rozumiem, że tu nie chodzi o pogan. Tu chodzi o czas tysiąclecia, kiedy i te owce, które w tej chwili nie są w tej owczarni, muszą usłyszeć ten głos i muszą być przyprowadzone. Więc powołanie jest jedno, ale jest różny czas, różne warunki, no i różna nagroda. Dziękuję.
No, dziękuję. Dam brat Olek jeszcze, prosi.
Myślę, że bardzo ładnie to jest potłumaczone w książce pytań, tylko nie mam przy sobie właśnie, żeby przytoczyć dokładnie na stronicy 767. Myśl, która tam jest podana, to ta porównanie tego zbawienia wielkiego i społecznego i że myśl w liście Judy mówi o społeczności tak w wieku Ewangelii, jak i w wieku tysiąclecia. Mówi o tych, którzy będą chcieli zasłużyć sobie na życie wieczne. Dziękuję.
No, dziękuję. Jeszcze ktoś? Proszę, brat Henio, proszę, tak.
Bo już pomijając, że jest dwa zbawienia, czy jeżeli tak brat Tomek przed chwilą mówił, raczej jedno, ale brat prowadzący Janek przedtem zadał pytanie, że wszyscy mówią, że tylko u nas jest zbawienie i chcemy to wielkie zastosować tylko do nas. Dlaczego? No tak różne wyznania mówią, że tylko u nas jest zbawienie. I chciałbym przeczytać jeden werset z listu do Koryntian, 1 rozdziału, 21 werset. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, Przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Pokazuje to, że tak Panu Bogu się upodobało i my z tym nie dyskutujemy. Jemu się upodobało podzielić to zbawienie na dwie części. I dlatego próbujemy wyodrębnić wielkie zbawienie dotyczące wielkiej nagrody i to społeczne, czy ogólne, czy powszechne dla całego rodzaju ludzkiego. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę braci, pamiętacie tą historię, kiedy uczniowie przyszli do Pana Jezusa i mówili tak: Panie, dlaczego ich w przypowieściach mówisz? I co Pan Jezus odpowiedział? Mówię, żeby zrozumieli? Proszę? Mówię po to, żeby słysząc nie słyszeli, widząc, żeby nie widzieli. Dla wszystkich jest? Nie jest dla wszystkich, bracia. Mogą wszyscy skorzystać. To jest tak. Oni mogą wszyscy skorzystać pod określonymi warunkami. Czyli nie jest, wysokie powołanie nie jest dla wszystkich. To jest do określonych grupa ludzi. Pan Jezus później tam tłumaczy, że przecież zatyło serce ludu tego, a jak ja bym im mógł pokazać, kim jestem, bo mógł Pan Jezus udowodnić, że się, gdzie się urodził, jak się urodził, mógł wytłumaczyć i mówi, oni by mnie przyjęli. I co bym musiał zrobić? Przyjąć. A jeżeli przyjąć, to bym ich musiał zbawić. Ale mówi, ja ich nie mogę zbawić, bo oni mają co? Błąd serca. Dlatego ja ich muszę wyzwolić z grzechu, ale czas ich wyzwolenia należy do przyszłości. Proszę braci, nie myślę, że jest dobrym wypowiedzią. Ja tu sam powiedziałem, żebyśmy w swoich wypowiedziach uwzględniali taką myśl. Żebyśmy nigdy nie powiedzieli i nie sugerowali, że u nas, w naszym ugrupowaniu, w naszej społeczności, w naszym kościele jest tylko wybór kościoła. Nie, ja tak nie myślę. Ale żebyśmy rozumieli, że jednak to nie jest wszędzie. I nie wszyscy tak sobie mogą skorzystać. Pan Jezus idzie, głosi i tak wszyscy mogą iść, którzy. Nie. W samym nauczaniu Pana Jezusa była sito braterstwo. Przez to sito z nauczania Pana Jezusa nie wszyscy mogli Go przyjąć. Ci, co przyjmowali Go tylko i wyłącznie ci, co potrzebowali lekarza. A ci, którzy lekarza nie potrzebowali, nie przyjmowali. Ktoś powie tak, no ale każdy może skorzystać. No tak, każdy może skorzystać z tej strony, co tu bracia mówią, jak najbardziej. Ale z drugiej strony i on nie spełnia, on przez to sito nie przejdzie. Czyli tak naprawdę nie każdy może skorzystać. Dlatego pamiętajmy o tym, że mówiąc wszyscy mogą skorzystać, tak, po spełnieniu określonych...
Wszyscy mogą skorzystać, ale nie każdy skorzysta.
Tak. Na świadectwo. A co to jest na świadectwo właśnie? Czy to, że każdy? Nie. Odpowiedni ludzie. Dlatego myślę, że to, cośmy do tej pory mówili przez dłuższy czas, że wielkie, wspaniałe, to jest dla tych, którzy są pokornego serca. Ale czas zbawienia wszystkich ludzi, tych, którzy są dzisiaj zaślepieni, którym światłość Ewangelii nie weszła, którzy słyszeli Pana Jezusa, ale Go nie widzieli i nie mogli zrozumieć, to dopiero przyjdzie. I dlatego, braterstwo, ja jak czytam, ja powiem, bo zauważyłem, że mamy tu pewnego rodzaju różnicę. Nawet taką różnicę, że czytając brata Rasla, czytamy go różnie. Jeden słyszy to, drugi tamto. No tak to bywa, braterstwo. No, ja niektóre zdania inaczej rozumiem niż tu bracia opowiadają. Ja, braterstwo, uważam, że ten werset z Judy odnosi się jak najbardziej do społecznego, czyli do ogólnego zbawienia. Jakby ktoś chciał się upierać i mówić, no ale czy to w tym pojęciu szerokim jest również Kościół? No niech będzie również Kościół. Ale, braterstwo, czy to tu o tym mowa? Bo jeżeli jest takie ogólne, dzisiaj jak powiedzieć, nie jest ogólnie dla wszystkich, braterstwo. Nie mówmy, że jest ogólnie dla wszystkich, bo mamy dziesiątki wersetów, że nie dla wszystkich. Że dzisiaj szuka chwalców, którzy by go chwalili w duchu i w prawdzie, czyli nie wszystkim. No jakżeż możemy mówić wszystkim? I dlatego, braterstwo, społeczne, jeżeli jest ogólne, jest powszechne, a po przerwie zauważymy, że jest takie zbawienie, że dzisiaj to musisz uwierzyć i chcieć po spełnieniu warunków. Braterstwo, a jak ile miliardów ludzi jest w grobach? Ile? 20? 30? Nie wiem ile. Ale jak myślicie, Pan Bóg się będzie ich tam w grobach pytał, czy oni chcą być zbawieni? Czy Pan Jezus co zrobi? Powie, wstań! Nie będzie go się pytał Hitlera, czy on chce. Nie będzie się pytał Stalina, czy on chce. On powiedział, Chrystus za ciebie umarł, a ty człowiecze wstań. Twoje zdanie mnie w ogóle nie interesuje. I to jest, drodzy bracia, powszechne. Ogólne. Dla wszystkich. Bóg się nikogo o zdanie nie spyta, czy on chce, czy nie chce. A dzisiaj mówię, o nie. Dzisiaj to ty, czy chcesz? Czy masz uszy ku słuchaniu? To dzisiaj jest zupełnie inne zbawienie. I nie róbmy, że te zbawienia tam to jest to samo. Dzisiaj się wyzwalamy z grzechu w czasie trudności, w czasie naszych chorób, w czasie sprzeciwiania się otoczenia, w czasie, kiedy szatan atakuje nasze zmysły, a później będzie zupełnie inny sposób wyzwalania się z grzechu, a przede wszystkim Pan Jezus nikogo i nie będzie się pytał, czy ty człowieku chcesz, czy ty nie chcesz, bo podejrzewam, że część ludzi by w ogóle nie chciało, bo by się nie zgadzało, nie wiedząc, z czego rezygnuje. Ale dzisiaj się pyta, czy jesteś sposobny ku temu. I jest według mnie zasadnicza różnica. Jeżeli braterstwo, powiemy ogólne, powszechne, jeszcze ktoś by to mógł, tak jak tu bracia próbowali powiedzieć, ale zwykłe. Czy to jest naprawdę wysokie powołanie, jest zwykłym powołaniem? No nie myślę. To jest najwspanialsze. Tam jest powiedziane tak, że który żywot wieczny i nieśmiertelność wywiódł przez Ewangelię. Czyli co to jest zwykłe? Nie, boska natura jest zwykła? No nie myślę, braterstwo. A jest niskie? Dlaczego jest takie określenie niskie? Jeżeli niskie, to chyba sugeruje, że inne jest jakie? Coś wyższego musi być, prawda? I pospolite? Nie pospolite, bo pospolite to nie znaczy, że nieczyste. Nie. To nie jest tak. To jest takie, które jest ogólnie uznane dla wszystkich, drodzy braterstwo. Dlatego, ja szanując braci tu zdanie, że niektórzy inaczej troszeczkę myślą, ja nie zgadzam się. Ja uważam, że w tym wypadku apostoł dokładnie mówi o tym, że ja wam, tak jak brat Franio tu powiedział, miałem wam pisać o restytucji rodzaju ludzkiego. Ale tak uznałem, że dla was lepiej jest, żebym wam pisał, że wy naprawdę to bojujcie o wiarę raz świętym podaną. Miałem wam pisać o przyszłości, ale cóż, wy się starajcie, bo między was wnijdą tacy, będą jako obłoki bez chmury. Pamiętamy, co tam wszystko jest napisane. Bo wy dzisiaj oczyszczacie się, ale oczyszczacie się, kiedy wasze zmysły są atakowane przez przeciwnika. Tak jak apostoł mówi, nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierznościom, które są na wysokości. Drodzy braterstwo, po przerwie wrócimy do tych rozważań. Jeszcze do dalszego ciągu, jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał dodać coś, jakiś argument, to jest mile widziany, a w tej chwili zakończymy.